spisane szminką w Chini Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dzień dobry, a dziś w sukcesie pisanym szminką Magdalena Kawa, psycholog, konsultant programów dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Witam Cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
I Ola Legosz, mama 4-letniej Tosi ze zdiagnozowanym autyzmem.
Witam serdecznie.
Wczoraj, czyli 2 kwietnia, odbył się Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Magda, jak oceniasz tę wiedzę na dziś? Jeżeli w ogóle nawet nie wiadomo, ile osób dotkniętych autyzmem wśród nas żyje w Polsce, już nie mówiąc o Europie.
Mhm. Żeby zacząć optymistycznie, to na pewno z tą naszą wiedzą o autyzmie i o osobach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest na pewno coraz lepiej. Co wcale nie znaczy, że już mamy tą pracę za sobą i że możemy przestać mówić o autyzmie, bo dla wszystkich są to oczywiste, jest to oczywista wiedza. Rzeczywiście osób z autyzmem mamy coraz więcej w Polsce, ale i na świecie. Ostatnie dane...
Dlaczego mamy coraz więcej?
Jednym z głównych powodów jest to, że coraz lepiej idzie nam z diagnozowaniem dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi. Na pewno jesteśmy...
Czyli kiedyś ktoś, ponieważ to spektrum jest tak szerokie, rozumiem, że kiedyś ktoś po prostu mógł funkcjonować niby normalnie w społeczeństwie.
Był trochę inny,
on nie ma jakiejś empatii, jakiś dziwny jest.
Myślę, że bardziej był postrzegany jako osoba, w zależności też od tego, jak bardzo osoba miała, jakie osoba miała trudności. Natomiast rzeczywiście kiedyś byśmy bardziej powiedzieli, że ta osoba była dziwna, inna lub była zaliczana do grupy po prostu osób niepełnosprawnych intelektualnie. Natomiast w tej chwili nasza wiedza o tyle jest na wyższym poziomie, że faktycznie świadomość społeczna i świadomość też wśród lekarzy powoduje, że więcej dzieci jest diagnozowanych. Myślę, że ogólnie to, co możemy też powiedzieć, to, że nasza uważność na trudności dzieci, to bardzo różne trudności, staje się coraz większa. W związku z tym jest nadzieja w tym, że dzieci będą otrzymywały większą pomoc.
Z jednej strony mówimy o dużej uważności, z drugiej strony jest wiele przypadków pokazujących, że diagnostyka odbywa się bardzo późno, bo w 8-9 roku życia, bo nie chcemy pewnych rzeczy zauważyć. Ola, no, ty doświadczasz tego jako rodzic.
Tak doświadczam. Ja akurat swoją córkę zdiagnozowałam dosyć wcześnie, bo przed 2 rokiem życia, więc statystycznie jest to jednak okres wcześniejszy. Natomiast oczywiście jest sporo rodziców, którzy przez pierwsze lata życia dziecka starają się wyprzeć sam fakt, że to dziecko wymaga takiej diagnozy i mówią, a późno zaczynał chodzić, późno zaczynał mówić, nie lubi bawić się z rówieśnikami. Tak, czyli jakby szukamy trochę takiego wytłumaczenia szczególności zachowania naszego dziecka, w tym, że wciąż jest to statystyczne. I oczywiście w iluś przypadkach dzieci są po prostu różne, więc to, że ktoś późno zaczął mówić, nie oznacza, że jest dotknięty tą chorobą. Natomiast na pewno zawsze warto to sprawdzać i tutaj z tym, patrząc po różnych grupach, takich choćby internetowych, facebookowych, na których jestem, z tym jest po prostu różnie. Są rodzice, którzy bardzo późno sprawdzili, albo są rodzice, którzy się wręcz do tej pory, mimo że mają tą diagnozę, wstydzą do tego przyznać wśród, nie wiem, znajomych czy rodziny, żeby powiedzieć ich, nie wiem, syn, córka ma autyzm, bo jest to taki trochę wstydliwy temat. Oczywiście nie dla wszystkich, ale dla pewnych grup społecznych uważam, że jest.
Myślę, że to, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to też pewne stereotypy i nasze myślenie na temat tego, jak funkcjonują, jak zachowują się takie osoby. Myślę, że bardzo takim trudnym momentem są... Pierwszym jest pójście dziecka do przedszkola, natomiast drugim bardzo kluczowym jest pójście dziecka do szkoły. Wielokrotnie rodzice moich podopiecznych...
I wtedy, tak? Wtedy dopiero zaczynają się rodzice interesować?
Na pewno zaczynają się interesować w momencie, kiedy dziecko, które wcześniej było bardziej określane jako indywidualista, idzie do przedszkola. I wtedy w przedszkolu, na tle grupy społecznej, panie zaczynają zwracać uwagę, zaczynają dawać rodzicom informacje zwrotne, że to jest dziecko, które wymaga większego zaopiekowania.
Jakie są objawy? Jakie objawy mogą niepokoić nas jako rodziców, jeżeli chodzi o małe dzieci, też jeżeli chodzi o większe dzieci, bo już Magda powiedziałaś, że często dopiero jak dzieci idą do szkoły, zauważamy, że coś jest nie tak.
U bardzo małych dzieci pierwsze, co zwraca uwagę rodziców, to, że dziecko nie nawiązuje z nimi kontaktu wzrokowego. To są takie drobne rzeczy, które w nas budzą niepokój. Na przykład mama wchodzi do pokoju, w którym bawi się dziecko i ono nie zwraca uwagi na to, że mama weszła do pokoju. Drugi taki obszar, który jest bardzo często przez rodziców, obszar, w którym rodzice zauważają trudności swojego dziecka, to jest na pewno obszar związany z zabawą. Dziecko nietypowo używa przedmiotów, nietypowo używa zabawek, na przykład zamiast bawić się autem, to leży na podłodze i ogląda, jak kręcą się kółeczka od auta. No i najbardziej taki jaskrawy obszar to jest obszar rozwoju mowy. Czyli jak już mamy do czynienia z dzieckiem takim dwójpółletnim, najczęściej rodzice to, co zgłaszają, to, że dziecko nie produkuje mowy, nie rozwija swojej komunikacji. I to, co myślę, że jest bardzo istotne, żeby o tym powiedzieć, to, że ta komunikacja nie dotyczy tylko i wyłącznie rozwoju mowy, ale ogólnie rozumianej komunikacji, czyli zwracania się do drugiej osoby z jakąś intencją, z proszeniem, z pokazywaniem palcem, że coś nas zainteresowało albo że coś chcemy. I to jest sytuacja bardzo małych dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o starsze dzieci, które rozwijają prawidłowo mowę albo bardziej prawidłowo rozwijają mowę, to trudności zaczynają się na pewno na etapie przedszkolnym, kiedy to tym punktem odniesienia już nie jest tylko relacja z rodzicem czy z dzieckiem na placu zabaw, ale też tym punktem odniesienia jest przede wszystkim grupa społeczna, w której dziecko funkcjonuje w przedszkolu. I to najczęściej uważni nauczyciele, wychowawcy, którzy dają sygnał rodzicom, że tutaj jest jakaś trudność, jest jakiś kłopot, należy się bardziej temu przyjrzeć, ponieważ dziecko na przykład bawi się samo, na przykład nie potrafi angażować się w aktywności wspólne dla grupy, ma problemy z komunikowaniem się z rówieśnikami, mimo tego, że komunikuje się i rozmawia z wychowawcą czy z innymi osobami dorosłymi opiekującymi się dziećmi w przedszkolu. Jak pójdziemy dalej i popatrzymy sobie na dzieci, które nawet dadzą radę i przebrną ten okres przedszkolny, to te trudności bardzo mocno mogą się uwypuklić na poziomie szkoły.
Jeżeli na przykład tak późno zdiagnozujemy, nie wiem, nawet u nastolatka, bo bywają takie przypadki, to wtedy co? Zostaje nam nauczanie domowe? Czy zostawiamy dziecko w tym systemie podstawowym, systemie szkolnym?
Mimo wszystko, żeby dalej przy tak trudnym temacie zachować odrobinę optymizmu, nie ma tak naprawdę znaczenia, w którym momencie dziecko, osoba zostanie zdiagnozowana, dlatego że terapię możemy rozpocząć w każdym momencie życia. Oczywiście, jeżeli rozmawiamy o dzieciach, które mają większe o osobach, które mają większe trudności, no to im wcześniej te prawidłowe oddziaływania zostaną rozpoczęte, tym większa szansa na jak najbardziej samodzielne i szczęśliwe funkcjonowanie tej osoby w życiu dorosłym. Natomiast w momencie, kiedy mamy już dziecko szkolne, to jednak ten okres szkolny jest takim bardzo newralgicznym momentem, kiedy pojawiają się i trudności w uczeniu, ale nie w sensie poznawczym, ale w podążaniu za programem i w braniu udziału w standardowych lekcjach. Też oczywiście trudności społeczne, które im dalej, mówiąc kolokwialnie, w las, tym są coraz większe, ze względu na to, że tutaj warto by było pewnie porozmawiać o tym, jak integracja osób z autyzmem powinna wyglądać.
Ola, jesteś mamą 4-letniej Tosi. Tosia ma zdiagnozowany autyzm 2 lata temu?
Tak,
mniej więcej.
Dwa lata temu.
Terapia to jest klucz do tego, żeby takie dziecko mogło funkcjonować w sposób normalny w społeczeństwie, jak już będzie dorosłe.
Tak, ja w to wierzę, że jest to klucz, chociaż część rodziców uważa, że kluczem jest dieta albo podawanie przeróżnych suplementów, ale absolutnie tego nie promujemy. Wręcz chciałabym powiedzieć, że terapia jest kluczem, a cała reszta jest jakimiś takimi elementami pobocznymi, suplementacyjnymi, ale żadne suplementy albo żadna dieta nie wyleczyły nikogo z autyzmu.
Ile godzin dziennie Tosia ma terapię?
Tosia ma terapię 5 godzin dziennie w dni robocze, ale oczywiście to nie jest koniec naszej pracy, bo Tosia po przedszkolu ma różne jakby zajęcia albo różne zabawy, które są sugerowane przez terapeutów do jej realizacji. To oczywiście jest po wyjściu z przedszkola, gdzie są realizowane te standardowe zajęcia terapeutyczne, to już nie jest tak intensywna praca i ona w dużej części przypomina formę zabawy, ale jeśli mówimy, że na przykład ćwiczymy motorykę małą czy dużą, no to ją ćwiczymy. Czyli nie wracamy do domu, nie odpalamy mini-mini, czy tam jak ta rybka się z bajkami nazywa i Tośka do wieczora nie spędza tam czasu, więc mogłabym powiedzieć, że jej dzień, pewnie jeśli mówimy o 12 godzinach aktywności, aktywnych, to pewnie w okolicy 9-10 to jest jakieś tam celowe aktywności z nią spędzane. Ale też oczywiście po tych 2 latach mamy ogromne efekty. Ja 2 lata temu, trudno mi było uwierzyć, że Tosia zacznie się z nami komunikować, bo ona oprócz tego, że właśnie nie używała prawie żadnych słów, to nie było w reakcji z nią jakby żadnej reakcji. Ona nie pokazywała palcem, nie była niczym zainteresowana, typu przelatującym ptakiem, samolotem, odgłosem, który gdzieś był w oddali. I nawet do tego stopnia, że ja myślałam, że ona ma jakieś problemy ze słuchem, więc sprawdziliśmy to pod takim kątem audiologicznym i oczywiście słyszy świetnie, natomiast ten świat zewnętrzny ją nie interesował. Mhm. Dzisiaj, 2 lata później, po tej bardzo intensywnej terapii, postępy są ogromne, nawet do tego stopnia, że znajomi czy nasi przyjaciele, którzy widzą teraz Tosię, mówią, serio, ona ma autyzm? Nie, nie wygląda. No bo dla kogoś, kto nie ma tej wiedzy i patrzy, jak dzisiaj Tosia funkcjonuje. A funkcjonuje tak na pierwszy rzut oka, jak normalny 4-latek. Oczywiście na pierwszy rzut oka.
Biorąc pod uwagę, że Sukces Pisane Szwinko jednak zajmuje się aktywizacją zawodową kobiet, to jakby wiemy, że w dużej mierze osobami, nie wiem, dorosłymi, dziećmi, zajmują się kobiety. Jak w tym wszystkim, jakby gdzieś jeszcze funkcjonować po swojemu? Jak pójść do pracy, jeżeli, nie wiem, nie pracuje się na przykład w korporacji, czy nie wiem, czy ktoś gdzieś pracuje, gdzie musi odsiedzieć te 8-10 godzin? Jak to wszystko zorganizować? No i na ile jest w tym wsparcie państwa?
Na pewno zdrowe i chore dziecko to są 2 różne dziecka. I ja porównuję do swoich 2 córek. Przy starszej córce ja mogłam tą opiekę zorganizować tak, że mogłam naprawdę aktywnie, zawodowo pracować.
Mogłaś kupić sobie czas.
Mogłam po prostu kupić sobie czas. Natomiast jeśli chodzi o młodszą córkę, to znowu, pewnie oczywiście ten czas można też kupić, tylko kupuje się zupełnie inny jakościowo czas i też same dziecko wymaga dużo większej obecności rodzica. Choćby nawet o przedszkolu, o którym mówiliśmy.
Wiemy już, że nie wiadomo, ile jest osób dotkniętych autyzmem w Polsce, ale są to i dzieci, i młodzież, i dorośli. Wiemy, że terapia jest kluczem, jest najważniejsza. Można oczywiście stosować różne diety, różne suplementy, tak jak powiedziałyście, ale ta terapia to jest coś, co może po prostu takiego młodego człowieka dać mu szansę, żeby funkcjonował normalnie w społeczeństwie. Jak to wygląda, jeżeli mówimy o wsparciu państwa, o pieniądzach, które można dostać? No bo jeżeli ktoś dziś zarabia 3000 zł, a terapia kosztuje 3000 zł albo i więcej, jeżeli chcemy bardzo dobrą terapię zrobić, no to jak funkcjonować w takim razie?
To, co myślę, że jest istotne, żeby powiedzieć o kosztach terapii, to, że koszty same w sobie przede wszystkim są napędzane przez ogromną potrzebę intensywności tej terapii. Mamy bardzo wiele placówek, które funkcjonują w sposób następujący. Dziecko z racji orzeczenia o niepełnosprawności, z racji orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w placówce figuruje jako dziecko tak zwane orzeczeniowe i w związku z tym bardzo często w placówce państwowej w ramach tego orzeczenia otrzymuje na przykład godzinę zajęć z psychologiem w tygodniu, w najlepszym wypadku godzinę zajęć z logopedą w tygodniu. Jest to intensywność, myślę, że mało powiedzieć, niewystarczająca.
Ola, mówiłaś o wstydzie, że wielu rodziców nie chce widzieć, nie chce się przyznać, co oczywiście jest ze szkodą dla dziecka. Jak ty przeszłaś tę pierwszą diagnozę, jak ty przeszłaś tę informację od pań z przedszkola, że coś jest nie tak?
U mnie to nie były panie z przedszkola, ja sama zauważyłam, że coś jest nie tak, bo Tosia była jeszcze za mała, żeby chodzić do tego przedszkola. Wstyd akurat mnie nie dotknął, ale też myślę, że ja funkcjonuję w dosyć specyficznym środowisku. Nie wiem, dostałam bardzo szybko wsparcie od przyjaciół, od znajomych i żadna z tych osób nie zrezygnowała z relacji ze mną ze względu na to, że mam dziecko z autyzmem. Więcej powiedziałabym, że wszystkie te osoby bardzo szczególnie patrzą na Tosię i ilość zaproszeń na urodziny, które dostajemy w tej chwili, są nie do obsłużenia, ale bardzo wszystkim dziękuję za te zaproszenia. Natomiast Na pewno jest to bardzo ciężka informacja, szczególnie, że dowiadując się o takiej diagnozie, szukamy w Google informacji o autyzmie i dostajemy informacje właśnie o tych zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Nie wiemy, w jakiej części nasze dziecko, w jakim stopniu jest tym autyzmem dotknięte. Natomiast słyszymy, że jest to coś, co zostanie z nim na całe życie, co jest niepełnosprawnością i uruchamiamy w głowie pewne schematy, że autystyczne dziecko to jest na pewno takie dziecko, które do końca życia będzie siedziało samo w kącie, bez jakiejkolwiek relacji społecznej, co jest oczywiście bardzo krzywdzącym schematem.
Bo tak nie jest,
ale oczywiście tak nie jest dzięki terapii, które dziecko przechodzi. Bo ja z całym przekonaniem myślę, że gdybym ja te 2 lata temu zostawiła to się bez terapii, po prostu puściła ją do jakiegoś tam pierwszego, lepszego przedszkola, to dalej miałabym niemówiące dziecko, w żaden sposób nie integrujące się ze społeczeństwem.
Bardzo dziękuję. Magdalena Kawa, psycholog, konsultant programów dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ola Legosz, mama 4-letniej Tosi, która ma zdiagnozowany autyzm. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.